Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa, wszystkich naszych radiosłuchaczy. Witam Ojca Marka, który dzisiaj jest z nami. Drodzy Państwo, i witam moich gości, trzy nadobne Panie. Bardzo serdecznie Panie witam. Dzisiaj będziemy mówili właściwie o takim bardzo trudnej sprawie. No, wszystkie te sprawy, które są poruszane w tych audycjach, są trudne. Ale tak sobie myślę, że dla rodziców, którzy mają dziecko, które się pogrąża w uzależnieniu, a to jest chyba cierpienie niewyobrażalne. Dzisiaj będziemy mówić na temat uzależnienia od narkotyków, głównie od narkotyków, dzieci i młodzieży. W związku z tym, że czas wakacyjny się zbliża, temat naszej audycji przed wakacjami. Tak zwyczajnie go nazwałam. W studiu witam panią Agnieszkę Słowik, która jest kierownikiem poradni jakiej
poradni? Towarzystwa Powrót.
Ja chciałam to powiedzieć, ale pomyślałam sobie, że to za krótko. A więc poradni jakiejś konsultacyjnej.
To jest poradnia profilaktyczno-społeczna.
O właśnie, o to mi chodziło. Powrót ZU i równocześnie pani jest prezesem stowarzyszenia.
Tak.
Powrót ZU. Powrót ZU to powrót z uzależnienia. Tak?
I z uzależnienia i pewnie z ucieczki i z wielu Tak naprawdę, kiedyś się zastanawiałam, czy jakiego słowa to U dotyczy.
Tak.
Uzależnienia, ucieczka, jakieś takie chyba ucieczki też od rzeczywistości może właśnie. No, także może mieć wiele znaczeń pewnie.
Oraz pani jest również pani Paulina, która jest mamą dziecka, który ma problem z narkotykami. Oraz pani Marzena, również mama dziecka. Ponieważ temat jest przed wakacjami, to może tak zacznę, że no, wakacje są takim czasem, kiedy dziecko nam się najczęściej wymyka spod naszego oka, bo wyjeżdża. Jeżeli to jest jeszcze dziecko kilkunastoletnie, to wiadomo, że nie bardzo chce z nami spędzać czas, tylko chce spędzać czas z rówieśnikami i my po prostu mu na to pozwalamy, bo dlaczego by nie? Prawda? Dlaczego by nie? Ale to jest czas szczególnych zagrożeń, które czekają na dziecko, czyhają na dziecko. Coś może o tym powiemy? Która pani? Pani Paulina.
Myślę, że tak, to jest czas szczególnych zagrożeń, ale musimy wziąć pod uwagę, że te zagrożenia wynikają z poprzednich kontaktów dziecka, które rozpoczęły się w szkole. Także nie myślmy o tym, że tylko w czasie wakacji dziecko jest zagrożone. Dziecko zagrożone jest przez cały rok, zwłaszcza w szkole, bo teraz w szkołach też można kupić narkotyki, właściwie głównie w szkołach. No ale wróćmy do wakacji. Myślę, że ważne jest, aby określić wyraźne zasady, na jakich chcemy, aby dziecko wyjechało.
Tak, oczywiście.
Ta nasza postawa jest tutaj bardzo ważna, żeby dziecko wiedziało, czego od niego oczekujemy i musimy też zadbać o to, żebyśmy wiedzieli, z kim ono wyjeżdża, tak?
Tak, ale myślę tak jeszcze, pani Paulino, że też dajemy może takie ramy bezpieczeństwa dziecku, jeżeli my określimy, prawda, i też pewne zasady. Jakie to są zasady? Jaka to wiedza jest potrzebna rodzicom przed wyjazdem? Możemy to jakoś w punktach, czy w jakichś takich, krótko powiedzieć, co jest ważne przed wyjazdem dziecka na wakacje.
Tak, zdecydowanie. Z kim wyjeżdża?
Pani Marzena.
Tak, z kim wyjeżdża, jaka będzie opieka, tak? Co będzie robiło na tym wyjeździe.
Z kim wyjeżdża i gdzie wyjeżdża.
Gdzie wyjeżdża, tak? Żeby sprawdzić, kto się opiekuje, czy to jest szkoła, czy to są opiekunowie, żeby być w stałym kontakcie, tak? Telefon z opiekunami, żeby mieć ten kontakt, tak? Myślę, że te zasady nie tylko na wyjazdach, ale również grono dzieci zostaje w domach, tak? I też te zasady należy ustalić, ponieważ rodzice pracują. Dziecko spotyka się ze znajomymi, ma swoje towarzystwo i te zasady jasne i wyraźne
obowiązują w każdej sytuacji.
Tak, tak. I trzeba ustalić i je respektować. To jest bardzo ważna rzecz.
Wymagać,
tak.
Żeby były respektowane.
Żeby się z tego wywiązywało i rozliczało, że tak powiem, bo
Też warto oczywiście, żeby...
Pani Agnieszka Słowik.
Warto przede wszystkim znać znajomych, tak? Dziecka. Bardzo wielu rodziców w moich takich spotkaniach zawodowych mówi mi, że tak naprawdę mało zna najbliższe środowisko dziecka. To jest jedna rzecz. No dwa, wziąć numery telefonów do tych chłopaków, czy do tych dziewczyn, z którymi dziecko jedzie. To jest bardzo prosta czynność. Wziąć, zadzwonić i poprosić tychże samych znajomych o kontakt do ich rodziców. Tak? No bo skoro nasz 16-17-latek wyjeżdża na 3 dni do Kamionek, czy tam nad inne jezioro, tak? I jedzie z kolegami, no to rozumiem, że inni rodzice też o tym wiedzą, tak? Jest to kwestia tylko i wyłącznie skontaktowania się już z dorosłymi, tak? Choćby nawet na 3 minuty spotkania się, bo to musi być krótkie spotkanie, przedstawienia się, wymienienia się numerami telefonów. Wystarczy. Warto by było też dziecku powiedzieć, jeżeli wyjeżdża na 1, 2, 3 dni, żeby było świadome tego, że możemy go odwiedzić. To jest bardzo prosta zasada. Przecież my nie, oczywiście, przecież my nie musimy tego robić. Proszę dziecko uprzedzić o tym i w razie, gdyby była jakaś taka sytuacja, że możecie państwo, przecież to bardzo często te dzieciaki nie wyjeżdżają na drugi koniec Polski, gdzieś bliżej, prawda? Gdzieś na jakieś jeziora, do jakichś ośrodków czasowych najbliższych, tak? Koło miejsca zamieszkania. Drodzy państwo, ruszmy się spod tych telewizorów i trochę idźmy za tymi dziećmi i bardziej się przyglądajmy to, co oni robią.
Tak sobie pomyślałam, pani Agnieszko, kiedy pani mówiła 2-3 dni, pojedźmy, pomyślałam sobie przez moment, że może to za dużo, że może dziecko się czuć tak jak za mocno kontrolowane, ale zaraz myślę sobie, że jednak nie. Dla dziecka też jest chyba ważne, żeby zobaczyło, że rodzicom na nim zależy, prawda? Kiedyś czytałam, słuchałam wywiadu z takim kapłanem, który we Francji zajmuje się osobami, dziećmi i młodzieżą. No powiem tak najogólniej, z tak zwanego marginesu, Guy Gilbert. I on mówił, że po kilku dniach nieobecności dziecka wrócił z tym dzieckiem do rodziców. Dziecko idąc po schodach mówiło mu, zobaczysz, oni nawet nie zauważyli, że mnie nie ma. Wszedł do domu z tym chłopakiem i zobaczył, że mama przed telewizorem, ojciec gdzieś tam spracowany oczywiście. Dziecko przyszło po kilku dniach nieobecności i nikt go nawet nie zapytał, gdzie byłeś, dlaczego nam nie powiedziałeś i tak dalej. Dlatego chyba tak ważne jest, żeby dziecko wiedziało, że nam zależy na nim.
Mało, że nam zależy, to proszę państwa, no wiek nastoletni to jest taki wiek, gdzie dzieci wyruszają w dzicz, w burz. No, nazwijmy ten okres dojrzewania taką dżunglą. Każdy nastolatek tam się niestety, ale zagubi. Tak? Ja mam 40 i też bym się w dżungli zagubiła, gdyby nie kierunkowskazy lub drogowskazy, albo przynajmniej przewodnik. I my, jako rodzice, mamy być takimi przewodnikami. To my mamy dzieciom pokazywać, co ewentualnie mogą, czego nie mogą, gdzie stoimy, w razie czego, żeby udzielić im pomocy. Musimy być w miarę blisko. Takie rzucenie dziecka, wie pani, w taki wir tego okresu dojrzewania, a niech idzie z kolegami, a niech się bawi.
Fizjologia jest trudna, a jeszcze...
Tak, prawda? Ja mi się wydaje, że to nie jest odpowiedzialne. Nastolatek potrzebuje mądrego dorosłego, który powie, który nieraz zakaże, który wskaże. Ponoć chcemy być autorytetami. Pytanie, w jakiej dziedzinie? Dzieci nasze, wiem, że nie lubią takich dorosłych. Przeciwstawiają się. Ostatnio byłam na spotkaniu w jednym z liceum i mówiłam rodzicom, tak trochę ich cząsałam podczas tego spotkania.
Trzeba wyrwać ich z
tak, trochę, żeby już tak, trochę bardziej z tymi dziećmi i tak mniej trochę tego zaufania. Pamiętam, wychodziłam, a taka dziewczyna mówi tak, już nie lubię tej pani. Ja wiem, oni mnie nie lubią, bo oni wolą mieć luz i wolność, wolą mieć takich rodziców. Rodzice być może też trochę tej wolności lubią, bo to wtedy jest tak, że tak powiem, trochę świętego spokoju.
Tak.
Ale chyba nie o to chodzi w wychowaniu dzieci. Tak. Skoro już ich powołaliśmy do życia, no to jesteśmy chyba za nich odpowiedzialni. Mieć nastolatka w domu, drodzy państwo, to na pewno nie siedzieć przed telewizorem. teraz dopiero zaczyna się wyzwanie dotyczące wychowania.
Tak.
Także wróćmy do tych wakacji może, ale faktycznie niewątpliwie kontrola i ograniczone zaufanie.
Tak.
A chciałam
tak.
też dodać, że...
To mówiła pani Agnieszka Słowik, a teraz pani Paulinka.
Nie kładźmy wszystkiego na karb okresu dojrzewania i nie bądźmy tacy łatwowierni, że hormony buzują i niech się wyszaleje i tak dalej, bo bardzo często te same symptomy, które wydają nam się być symptomami okresu dojrzewania, są właśnie już oznakami, pierwszymi oznakami uzależnienia u dziecka. Właśnie taka agresja, niechęć do kontaktów z rodzicami, zamykanie się w sobie. Tak, ale to jest bardzo ważne, bo często właściwie przeważnie rodzice myślą, że dziecko dojrzewa i dlatego odsunęło się ode mnie, nie chce ze mną rozmawiać, ma swoje tajemnice. To nieprawda. Bardzo często to właśnie już jest uzależnienie.
To na co trzeba zwrócić uwagę wobec tego? Tak?
No to jest przede wszystkim ucieczka, tak? Bo najpierw jest ucieczka, tak? Od rodziców, odgradzanie się.
W sensie takim psychicznym.
W sensie psychicznym, w sensie też fizycznym, tak? Ucieczka do znajomych, do środowiska, niechęć spędzania czasu z rodzicami, tak? I zaczynają się tutaj schody, tak? Rodzice są tymi wrogami, a środowisko jest fantastyczne i po prostu to jest właśnie ten to U takie, nie? Ucieczka, unikanie kontaktów, unikanie rozmów, uciekanie gdzieś, o tym, o czym często mówimy na grupach wsparcia, tak? Że dziecko nam po prostu ucieka. I to jest ewidentny objaw tego, że musimy zacząć coś z tym robić po prostu.
Tak, czy jeszcze jakieś na coś szczególnego trzeba by zwrócić uwagę w zachowaniu dziecka?
No pójdźmy krok dalej, kiedy dziecko już jest naprawdę uzależnione. Wtedy zaczynają się takie objawy jak kradzieże, małe kradzieże w domu, kiedy zaczynają nam ginąć jakieś przedmioty drogocenne. No, kiedy dziecko nie trzyma się kompletnie zasad w domu, to znaczy nie wraca na noce, czy nie chodzi do szkoły, albo wychodzi do szkoły, a do niej nie dociera. To są takie bardzo ważne, moim zdaniem, symptomy, które już powinny nas po prostu obudzić i potrząsnąć nami, tak? Żebyśmy coś zaczęli robić.
Wkrótce, za parę dni jest dzień...
Światowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Tak? Przypada w czerwcu, 28 czerwca.
Jak ten dzień w Polsce jest obchodzony, powiem tak najogólniej? Czy są jakieś takie ogólnopolskie? Nie wiem.
Czy ogólnopolskich nie ma raczej takich przebiegów tego święta. Myślę, że my w mniejszych miejscowości lokalnie, instytucje, myślę, że Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w ramach tego dnia też promuje różne kampanie antynarkotykowe bardzo często, więc tak naprawdę no, świąt w Polsce dużo, każdy dzień jest świętem. Niewątpliwie bardzo ważny i wymagający pewnie nagłośnienia też trochę takiego medialnego dzień, dlatego że, drodzy Państwo, no, ta narkomania, którą już teraz używają narkotyki, które używają dzieci, tak naprawdę dotyczy bardzo dużej ilości populacji naszych młodych. No to jest około 20-25% młodych ludzi używa narkotyki, czyli średnio co piąty dom w domu ma narkotyki. Jeżeli ma dziecko w wieku między 15 a 19 lat. A więc no, wydaje mi się, że jest to temat ważny. I to, co pani Basiu robi zresztą co roku, żeby przed wakacjami głównie nakreślić temat, jest bardzo cenną i piękną inicjatywą. Dużo dzieci właśnie podczas wyjazdów z przyjaciółmi, wydawałoby się rodzicami z przyjaciółmi, z kolegami, kiedy wyjeżdża, to tak naprawdę inicjuje, czyli ma te swoje pierwsze razy. Poza kontrolą rodziców. Pierwszy raz używa się alkohol czy narkotyki bardzo często w obecności kolegów, przyjaciół, znajomych.
Po to, żeby być w grupie.
I to tak, bo to wtedy daje takie złudne poczucie bezpieczeństwa, oczywiście. Bardzo często narkotyki początkowo są brane w grupie, bo one przez to są tańsze, nie musimy ich bezpośrednio zdobywać, albo kolega przyniesie, a tam pochichamy się trochę. Tak, czyli towarzystwo tak jak trochę Paulinka powiedziała, towarzystwo to nie tylko wakacje, to także szkoła, bo tak naprawdę tam, gdzie młodzi ludzie, tam narkotyki będą. No wiadomo, że nie chcemy tutaj na szkołę nakładać jakiejś odpowiedzialności za ten fakt, tylko faktycznie w szkole jest największa populacja młodych ludzi. Powiem tak, drodzy Państwo, sprawdzać oczka, źrenice, czy są zwężone, czy są czerwone, czy dzieci są punktualne, czy wracają na czas. Jeżeli nie, no to warto by było tutaj się przyjrzeć. Od czasu do czasu muszę Państwu powiedzieć, że nie byłoby nawet przesadą, gdybyście ewentualnie coś podejrzewali jako rodzice, byli mieli jakiś niepokój wewnętrzny, że jednak ten dzieciak ucieka nam gdzieś w ten świat, świat znajomych, żeby nawet z dzieckiem wprost na ten temat porozmawiać. Mhm. I przede wszystkim powiedzieć swojemu dziecku, jakie wy macie poglądy na ten temat.
No tak, a panie Agnieszko, ale to zakładamy, że rodzice są świadomi i wiedzą coś na temat uzależnienia.
No jeżeli ma się 17-latka w domu, to ja wychodzę z założenia,
że trzeba to wiedzieć.
Że trzeba to wiedzieć. Ja mam 12-latka, no to, że pracuję i wiem o narkotykach tyle, no to jest jasne, ale równie dobrze czytam o sektach i bardzo się tym też interesuję. Czytam o różnych zaburzeniach psychicznych u młodych ludzi, od depresji, po zaburzenia jedzenia. Czytam o różnych, o zagrożeniu w internecie. Czytam, wiem coś o cyberprzemocy, bo ja mam dziecko, które jest nastolatkiem, a więc jest nastolatkiem, żyje w XXI wieku, mamy 2014 rok, no i chyba jako rodzic powinna mieć świadomość, ile zagrożeń na
bardzo,
te moje dzieci.
Bardzo się cieszę, że pani to powiedziała, bo jeżeli to wypływa ze strony z ust rodzica, to zupełnie inaczej brzmi, prawda? Takie wezwanie do edukacji po prostu, do bycia świadomym rodzicem. To o to tu chodzi. Pani Paulina i pani Marzena no przeszły tę drogę od niepokoju do jakiejś już konkretnego działania. Jak pani, czy mogą pani w kilku zdaniach powiedzieć o swoim doświadczeniu?
Myśmy w domu pani zauważyli pierwsze symptomy bardzo dawno, bo jakieś 3-4 lata temu, ale zupełnie je zbagatelizowaliśmy.
A ile dziecko miało wtedy lat?
14-15. Zauważyliśmy właśnie, że przestał się uczyć, zaczął być taki odsunięty od nas, odsunął się emocjonalnie także i fizycznie właśnie zamykał się w pokoju, siedział sam. Potem do tego doszły właśnie kradzieże małe z portfela, małe kwoty ginęły, potem coraz większe. Potem zauważyliśmy brak różnych przedmiotów i potem syn zaczął się robić agresywny, no a do tego potem doszły już bardzo poważne rzeczy, takie jak wizyty policji, jego takie dziwne zachowania, które potem okazały się być ucieczką przed ludźmi, którymi był winien pieniądze. Także było to bardzo, bardzo trudne, trwało bardzo długo i dopiero kiedy trafiliśmy do stowarzyszenia Powrót z U, tam uzyskaliśmy taką prawdziwą pomoc i dopiero tam wskazano nam drogę, co naprawdę powinniśmy robić. I tam zaczęliśmy pracować głównie nad sobą, nie nad dzieckiem, bo to jest właśnie ta droga, która wyprowadzi dziecko z uzależnienia, żeby rodzice zmienili siebie i swoje zachowanie i przez to dziecko też się zmieni.
Powiedziała pani Paulino, trafiliśmy do Powrotu z U, do tego stowarzyszenia, ale jak trafiliście?
Ja mam pracownicę, która ma dokładnie taki sam problem i to ona podpowiedziała mi, jak trafić.
Bo często, pytam o to, bo często nawet w telefonach, nie do tej audycji, ale w różnych telefonach, jak ja słucham czasami radia, to są pytania ludzi, czy uzależnieni od alkoholu, czy od narkotyków. Wydaje mi się, że pytają o rzeczy takie, które są no, podstawowe. Myślę, że tej sieci poradni, które pomagają osobom uzależnionym, jest w Polsce taka chyba dość dobrze zorganizowana. A jednak mimo wszystko ludzie nie wiedzą, co zrobić.
Ja chcę tylko powiedzieć, że generalnie też problem jest w pewnych środowiskach lekceważony, tak? Dlatego, że ja, mój syn miał problemy, które ja uznawałam, że to są problemy po prostu tego wieku dorastania, wchodzenia w okres dorastania, wchodzenia, problemy z nadpobudliwością, tak? Która się tam objawiała w jakiś sposób. Trafialiśmy, udawałam się z synem do poradni wszelkiego rodzaju, poza poradnią Powróc U, gdzie nie sądziłam, bo rodzice też jakby szukają wszelkich rozwiązań poza rozwiązaniem, że moje dziecko może sięgać po narkotyki.
Znaczy,
tak?
Nie dopuszczają
tej myśli. To jest taki mechanizm wypierania. Tak?
To zwyczajna, kochająca się rodzina i z jakiej racji.
Jak to się stało, tak. Może ma problemy w szkole, tak.
Nadwrażliwy.
Tak, jest nadwrażliwy, jest nadpobudliwy, jest nadruchliwy. Koło się zamyka. Szukamy pomocy u psychiatrów, w poradniach dla dzieci, tak. Lekarze mówią, wie pani, tak się dzieje, a narkotyki, okej, tam sobie zapalił, tak, no, każdy testuje, tak, i ja spotkałam się z tym osobiście i w końcu dotarło do mnie tak bezpośrednio, kiedy w szkole zostałam wezwana, że syn sobie, sobie oficjalnie gdzieś tam zapalił jointa, marihuanę, czy jakkolwiek to zwał, tak? Zostałam wezwana i wtedy rzeczywiście trafiłam we właściwe miejsce, tak? Rzeczywiście było tak, że wcześniej były jakieś symptomy, tak? Syn wydawał się niewyraźny, tak? Całymi dniami przebywał poza domem. Wracał do domu, gdzie na przykład nie wracał na posiłki, tak? Wracał do domu późnym wieczorem, otwierał lodówkę, najadał się, tak? I zakłócony po prostu ten tryb dnia, tak? To jest bardzo ważna rzecz. I mówię, po prostu tutaj
właśnie... Akurat wpadka zadecydowała.
Tak, zadecydowała
wpadka. Gdyby nie ta wpadka, to przypuszczam jeszcze, z rok byś chodziła po psychologach, tudzież innych specjalistach. I tak dochodzilibyśmy i 30 diagnoz można by było wystawić, bo dziecko, które niestety zaczyna używać narkotyki, to myślę, że spokojnie pod 10-20 diagnoz psychiatrycznych się kwalifikuje. Ale to chyba nie o to chodzi, bo mówimy o substancjach psychoaktywnych. Jeżeli dziecko by przyszło pod wpływem alkoholu do domu, no to byśmy czuli, by pachniało alkoholem. Jeżeli robiłoby to codziennie albo co drugi dzień, odór alkoholu od niego by się dostawał, no to byśmy zareagowali, no codziennie albo co drugi dzień, jak dziecko przychodzi pod wpływem alkoholu, to znaczy, że ma problem alkoholowy, tak? Diagnoza jest znacznie prostsza.
Tak, oczywiście.
W momencie, kiedy w grę wchodzą narkotyki, no to diagnoza już nie jest tak oczywista, bo tu chodzi o zmiany zachowań. Zmiany zachowań to są zmiany osobowości, które się zaczynają, a więc mnóstwo specjalistów ma tutaj mnóstwo do powiedzenia.
Tym bardziej, że to się łączy z wiekiem najczęściej dojrzewania.
Tak. I to naprawdę przypadek bardzo często sprawia, że ci rodzice do nas trafiają. Albo coś znajdą, zioło, albo coś, jakieś lufki, albo faktycznie 3, 4, 5 razy dostaną informację ze szkoły, prawda, że pani musi iść, bo to na pewno są narkotyki. Albo w końcu już jest tak z dzieckiem źle, że no, za dużo osób mówi, tak, o tym. Dostają gdzieś bardzo często, akurat do poradni, do naszej, dostają numery telefonów od znajomych, no bo jeżeli co piąta rodzina ma narkotyki w domu, no to wiecie państwo, no to generalnie znajdują się wokół niestety środowisku osoby, które już z takiej pomocy po prostu bardzo często korzystały. Oczywiście nie wszyscy muszą o tym wiedzieć, prawda? Ale no, statystycznie jest duże prawdopodobieństwo, że ktoś w najbliższym środowisku wie, gdzie i do kogo się udać.
Tak, dziękuję panią. Myślę, że uczuliliśmy troszkę rodziców na to, aby bliżej się przyglądać dzieciom, aby zwrócić uwagę większą na swoje dzieci, bo to jak pani Agnieszka powiedziała, powołujemy dzieci do życia, a więc jesteśmy za nie po prostu odpowiedzialni. Oddamy głos radiosłuchaczom teraz, dlatego że kończymy dzisiaj szybciej audycję, bo jest dzisiaj pielgrzymka dzieci na Jasną Górę i będzie transmisja od godziny 11:00. Drodzy Państwo, dzisiaj mówimy o tym, na co zwrócić uwagę u dziecka przed wakacjami. W studiu jest pani Agnieszka Słowik, kierownik poradni Powrót ZU oraz dwie mamy, pani Paulina i pani Marzena. Mogą Państwo telefonować, rozmawiać z paniami tu w studiu z nami. Nasze telefony 655-23-55 i 655-23-56. Numer kierunkowy to 56 do Torunia. Dwa numery telefonów radiofonii w naszej rodzinie. 536-600-100, 536-600-200. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy. 655-23-33, 655-23-66, 48-56 to numer kierunkowy z USA i Kanady. 011-48-56. Już mamy telefony. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Maryja zawsze Cię widzę.
Teraz i zawsze.
Agnieszka Kraków.
Witam.
Ja dopiero włączyłam radio, ale usłyszałam właśnie o tym uzależnieniu od narkotyków. Ja podejrzewam, że moja córka też ma takie uzależnienie, ale niestety ona zerwała ze mną kontakt. I jakbym... Ona już ma 29 lat. Jakbym mogła jej pomóc?
Pani Agnieszko, już oddajemy głos specjalistom. Proszę bardzo. Dziękujemy tam Pani serdecznie. Agnieszko, pozdrawiamy.
Tak, no jest trochę problem, jeżeli faktycznie 29 lat ma, to jest dorosły człowiek, wie pani. Szczerze pani powiem, że no tak nie znajduję zbytnio rozwiązań. Większość jednak dzieci, którymi się zajmujemy, to nastolatki, aczkolwiek myślę sobie tak, jeżeli ma pani jakikolwiek z nią kontakt, czy telefoniczny, czy SMS-owy, czy mogłaby pani zdobyć, to proponuję pani jednak nawiązanie z córką kontaktu. Ja wiem, że szukanie kontaktu jednak z córką. Te dzieci bardzo często odchodząc z domu robią to w taki zły, zbuntowany sposób.
Ale choroba, coś się zadzieje.
Tak.
Jakaś awantura.
A jeżeli u państwa tak nie było, to w inny sposób. Dzieci w różny sposób samodzielnie też odchodzą, żeby móc żyć. I niestety ta choroba ma to do siebie, że ona z minuty na minutę, z dnia na dzień się rozwija. Więc córka niewątpliwie za moment będzie potrzebować to bardzo, bardzo pomocy zarówno pani, jak i najbliższych. Ja muszę pani tylko powiedzieć, no, ocieszenie lub bądź nie, że byłam świadkiem wielu powrotów, nawet dorosłych dzieci, wtedy, kiedy w takim złości, buncie wychodziły z domu, a jednak po kilku, wielu miesiącach, roku, dwóch, do tego domu wracały. Wtedy, kiedy były tą chorobą już tak przybite, tak zmęczone, po bolesnych doświadczeniach.
Ale pewno miały świadomość te dzieci, że ci rodzice są
gdzieś
i czekają.
Są i czekają. Dlatego warto nawet zdobyć jakiś namiar na córkę, wysłać jej SMS-a, wysłać jej jakiś list, że się po prostu czeka, że się kocha, no jeżeli tylko będzie potrzebować pomocy, że po prostu pani jest na miejscu i pani na nią czeka. Bo tak naprawdę jak jej pomóc na odległość? No myślę, że niezbyt dużo można zrobić w takich sytuacjach.
Tak, dziękuję pani Agnieszko. To mówiła pani Agnieszka Słowik. Czy mamy następny telefon? Jeżeli mamy, to słuchamy. Halo? Halo?
Jestem, wyszłam do innego pokoju.
Słuchamy panią.
Ja chciałam powiedzieć o takiej sytuacji, że też miałam problem z synem. Do żadnej poradni nie chciał się zgłosić i mówiłam, nie spałam po nocach, bo widziałam, jak wracał do domu. I później w końcu mówiłam nowennę pompejańską, chyba ze trzy nowenny pompejańskie. Problem znikł, nie wracam do tego tematu, ale normalnie kontakt z synem mam. I po prostu zaczął i pracować, i uczyć się, bo już przestał się uczyć. Także to wszystko, co mogę powiedzieć.
Dziękujemy Pani bardzo. To też ważne, co Pani powiedziała. Też modlitwa. Tu często w tych audycjach i na temat uzależnienia od alkoholu i tych, mówimy o tak zwanej twardej miłości, prawda? Czym ona tak naprawdę jest? To przecież nie znaczy, że mamy odciąć się zupełnie od dziecka. Dziecko ma wiedzieć, że my jako rodzice jesteśmy gdzieś z nim, ale nie akceptujemy sposobu życia, prawda?
Sposobu życia i pewnych decyzji dziecka.
Tak, oczywiście.
Kochać, ale z drugiej strony wymagać, tak? Kochać i oczekiwać jakichś konkretnych rzeczy, prawda? Kochać i też zakazywać. Czyli to są, mówimy o takiej miłości, która ma zarówno tą mądrość w sobie, jak i tą miłość.
Tak, taką, oczywiście.
Zresztą miłość ma od serca.
Miłość to nie tylko emocje, prawda? To jest przecież postawa. To
i wychowanie, a wychowanie to niestety również ciężka praca.
Tak. Mówi to mama, a więc...
O, tak.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo.
Halo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jadwiga z Opola.
Witamy Pani.
Mam pytanie. Wszystkie możliwe symptomy wskazują, że nie, dobry, mądry, uczy się religijny, ale co mnie zaniepokoiło? Bardzo często widzę, że ma takie powiększone źrenice. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Już odpowiadamy, Pani Jadwigo. Tak, proszę.
Więc tak, jeżeli chodzi o takie te objawy psychofizyczne używania narkotyków, to warto właśnie zwrócić uwagę na te źrenice. Źrenice pod wpływem narkotyków bywają rozszerzone lub zwężone. Rozszerzone najczęściej są po wszystkich środkach takich pobudzających, typu amfetaminy, metamfetaminy. To jest też bardzo ważne. Dziecko może się dobrze uczyć, bo to, że dziecko rezygnuje z pewnej aktywności własnej i takiego rozwoju, nie musi być od razu bardzo intensywne, tak?
Dzieci, musi się objawiać.
Nie musi się od razu objawiać intensywnie.
No to jest proces. Mam
dla pani taką propozycję. Może pani znajdzie rozwiązanie troszkę sprytnie i trochę mniej sprytnie, a ja szczerze powiem państwu, jestem jednak zwolenniczką rozwiązywania rzeczy wprost. Po to, myślę, jesteśmy w rodzinie, żeby być uczciwym wobec siebie. Proszę najzwyczajniej w świecie zrobić testy swojemu dziecku.
Może najpierw porozmawiać.
Powiedzieć, że się pani niepokoi, że ma pani takie podejrzenie i że pani prosi po prostu o próbkę moczu, bo to się w ten sposób odbywa. Testy, jak będzie pani robić, proszę dziecka nie zostawiać samego w żadnym pomieszczeniu ani w toalecie. Proszę się po prostu odwrócić, dać pojemniczek dziecku. Test można kupić w aptece. No najlepiej właśnie. Taki 5-6-panelowy. A kosztują 20 parę złotych takie testy. To jest na 5-6 narkotyków. I zgodnie z instrukcją postąpić. To, drodzy państwo, że ja proszę o robienie testów od czasu do czasu nawet tym osobom, które tutaj przychodzą i chcą wyeliminować narkotyki z życia dziecka, jest rzeczą naturalną i normalną. Jeżeli dziecko jest czyste i nie ma się czego bać, bo to myślę, że nie ma problemu. To jest tak samo badanie jak każde inne. Także proponuję pani jednak zrobienie tego testu. Dlatego, że na przykład dzieci amfetaminowe mają to do siebie, że tak naprawdę są dobrymi uczniami. To, że jest aktywny, chodzi do szkoły, że jest dziecko wesołe, tak? To niekoniecznie musi świadczyć o tym, że dziecko jest całkowicie wolne od kontaktu.
Ważne jest też, żeby, chciałam tutaj dodać, ważne jest, żeby ten test był przeprowadzony w obecności rodzica, ponieważ dzieci potrafią zakombinować, mają na to swoje znane sposoby, wiedzą jak sfałszować test i po prostu musimy zrobić to w obecności, tak?
Ale ja sobie tak myślę pod wpływem tego telefonu pani Jadwigi, że chyba najpierw trzeba z dzieckiem jednak porozmawiać, spytać, bo być może, że w rozmowie już to wyjdzie, prawda, że dziecko się czuje, bo to pani Jadwiga nie powiedziała nam wielu tutaj nie wiemy, nie? Poza tym, że dziecko się dobrze uczy, jest zaniepokojone, tak, to nie
rozmowa,
wiemy, czy już się
umawiamy. Rozmowa, to co pani Wasiu tak często rozmową, to troszeczkę ostrożnie, ponieważ dzieci, które tak naprawdę eksperymentują z narkotykami, mam tutaj dziewczyny, są i dzieci się leczą, to do tej pory byłyby skłonne powiedzieć, że one z problemu z narkotykami nie miały.
Aha, tak, więc umieją to rozmawiać.
Więc ta rozmowa, wie pani, jak dziecko zaczyna używać i to on, dziecko, potrafi być bardzo przekonujące, że nie ma z tym nic wspólnego, że wszystko jest w porządku, a że właściwie czego się czepiasz, ale właściwie to dlaczego. Tak mieliśmy rewelacyjny, cudowny kontakt, a teraz nagle coś ci się odmienia. Tak? Czyli
to
dzieci
może
potrafią
ty masz
być...
problem.
O, może ty masz... O, tak, większość rodziców przyszło nie ze problemem dziecka, tylko ze swoim problemem do poradni. Więc tak z tymi rozmawianiem z dzieckiem, to ja też tak sobie myślę, że troszkę ostrożnie, że trzeba do tego troszkę też z takim lekkim dystansem podejść.
No, ale myślę,
bokiem,
że trzeba powiedzieć,
ale uważam,
swoją
że
wiedzę,
tak, bo przecież jesteśmy w rodzinie. Jeżeli coś nas niepokoi, to po prostu powinniśmy siadać i o tym najzwyczajniej w świecie rozmawiać.
Oczywiście.
Myślę, że w tym
ale
nie ma
też mieć to
złego.
Ograniczone zaufanie, to co panie tu powtarzają.
Dokładnie tak.
Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo? Słuchamy? Słuchamy Radio Maryja. Ktoś, kto był na antenie, się wyłączył, ale już zaraz chwilę jest drugi telefon. Chciałabym jeszcze, aby jakoś tak, żebyśmy zebrali w naszej rozmowie, żebyśmy zebrały, bo jesteśmy tu panie, w naszej rozmowie kilka takich podstawowych, nie wiem, cech czy zachowań rodziców, dzieci, które mają problem, ale na razie odbieramy telefony. Musimy znaleźć sobie. Nie mamy w tym momencie telefonu, a więc powiedzmy teraz, tak? Jaki rodzic, który ma świadomość, że jego dziecko ma już problemy z narkotykami, jaki powinien być?
Rodzic powinien być przede wszystkim konsekwentny. Powinien ustalić jasne zasady. W naszym domu nie tolerujemy narkotyków i alkoholu. I tych zasad przestrzegać. To jest podstawowa zasada. Inne wynikają z niej. To znaczy przychodzenie punktualnie, trzymanie się jakichś obowiązków. I tego się po prostu rodzice muszą trzymać konsekwentnie, niezależnie od tego, czy im jest tym trudno, czy nie, a przeważnie jest trudno, tak?
No
i,
tak,
i taki jest rodzin,
miłość,
taki prawda, powinien być rodzic dziecka uzależnionego, bo tylko przy takich jasnych zasadach jesteśmy w stanie coś z tym dzieckiem zrobić. I no i bardzo ważna jest tutaj współpraca małżonków, bo przeważnie jest to tak wygląda, kiedy jest małżeństwo, że to mama jest ta, która głaszcze i na wszystko pozwala, a tata to ten, który z pasem stoi, tak? I dziecko ucieka do mamy, a tutaj musimy mówić jednym głosem i trzymać się wspólnie tych razem ustalonych zasad. To jest
no
bardzo
i
ważne.
I tak to samo dotyczy dalszej rodziny, na przykład babci, która podsuwa jakieś pieniążki, prawda?
I tu wchodzi w grę właśnie już wstyd, bo wstyd nam przyznać się, że nasze dziecko jest uzależnione, ale niestety często musimy to zrobić, żeby dziecko uratować, bo
a
jeśli będziemy...
opowiedzieć rodzinie,
tak? Opowiedzieć wszystko najbliższej rodzinie, żeby właśnie tego dziecka nie wspomagała w jego uzależnieniu.
Tak. Jest telefon, jeżeli jest, to odbieramy. Halo? Halo? Halo, słuchamy?
Słuchamy?
Tak, słuchamy.
Pani doktor jest obeznana. Tylko dwa słowa. Powie mi pani doktor, bo ja daję pokrzywę. Jak parzyć mam pokrzywę temu dziecku?
Ale, halo, proszę pani. Co? To chyba jakieś pytanie obok. Mówimy dzisiaj, przypomnę, pytania są różne, telefony są różne. Mówimy dzisiaj o uzależnieniu od narkotyków. Drodzy Państwo, zbliżają się wakacje, czas, kiedy dzieci jest mniej, dziecko mniej przebywa w domu, a my się o niego niepokoimy, prawda? I w związku z tym ważne, żeby sobie przypomnieć przed wakacjami pewne takie no, najważniejsze nasze obowiązki. Bo to chyba o to chodzi.
Ja tak chciałam z tego miejsca, tak sobie myślę, pani Basiu, jeszcze zaapelować do tych rodziców, którzy nas słuchają, a niekoniecznie też mają dzieci używające. Wyjeżdżamy jako dorosłe osoby w różne miejsca. Ja muszę państwu powiedzieć, że niejednokrotnie byłam świadkiem takich zdarzeń, gdzie spotykałam na plażach, w lasach, gdzieś w jakichś takich miejscach odpoczynku młodych ludzi używających alkoholu. Ja tak sobie myślę, że twoja niemoc wspiera przemoc, jak to mówią hasła. Reagujmy trochę też bardziej, nawet jako obce osoby, jeżeli widzimy gdzieś, że...
Mówi, pani Agnieszko, nikt w tej chwili już nie reaguje na nic.
Reagujmy trochę. Widzimy, ja byłam świadkiem w zeszłym roku, jak 7 młodych ludzi pod wpływem alkoholu wsiadała na rowery pod Toruniem, a tam jest taka droga do Dzikowa niedaleko i ja na przykład z moim tak, partnerem zareagowaliśmy na to, żeby jednak nie wsiadali na rower i że mają jeszcze zostać, bo inaczej wezmiemy policję, najzwyczajniej w świecie. Pani Basiu, my możemy nic nie robić. My możemy tak siedzieć, przyglądać, jak te dzieci pod wpływem alkoholu różne rzeczy czynią, ale weźmy też za to częściowo odpowiedzialność. Jesteśmy dorośli.
Dziękuję bardzo, pani Agnieszko, za to, co pani powiedziała. My do tego jeszcze wrócimy. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Halo, słuchamy.
Halo, jestem na antenie, tak?
Tak, oczywiście.
Jestem babcią chłopca, który za chwilę będzie miał 17 lat. Właśnie no, takie symptomy różne, które tu przez państwa były poruszane, mianowicie od pewnego czasu niechętnie chodzał do szkoły, zaniedbywał się, ucieka w internet. To prawda, że rodzice są rozwiedzeni, mama w pracy. Ostatnio właściwie praktycznie niemalże nie je. My jesteśmy z Warszawy. I istnieją, są duże problemy. On się wychował najpierw na Węgrzech, ale od 4 lat jest tutaj w Polsce i no jakoś ostatnio się zagubił. Zagubił się i to jest wielką moją troską, zresztą mama też. No ma stwierdzone przez... Najpierw pomoc psychologa była wzywana, a potem psychiatra dał mu jakieś środki takie psychotropowe. Już te 2 tygodnie bierze te środki psychotropowe, ale no niestety te huśtawki nastrojów są takie, a teraz ostatnio się zdarzyło tak, że 38 godzin siedział przed komputerem. Jest to takie uzależnienie chyba od tego komputera. Niechętnie wychodzi z domu, odcina się od znajomych. Właściwie jesteśmy dosyć bezradni, nie wiadomo co z nim robić, bo no, nikt nie w oczach po prostu.
Tak, dziękujemy bardzo pani za ten telefon. Pewnie pani chciałaby zadać pytanie, co robić, prawda? Co robić? Pani Agnieszko i pani Paulino, pani Marzeno.
No co, dziewczyna? Co wtedy? Poradnia, wojewódzka poradnia terapii uzależnień. Takie poradnie macie państwo wszystkie, we wszystkich województwach.
Tak, w Warszawie szczególnie.
W Warszawie szczególnie jest dużo takich miejsc. Bo warto by było tutaj na chłopca zwrócić uwagę, czy to jest faktycznie symptom zależności komputerowej, czy w grę wchodzi właśnie inne rzeczy, bo przy uzależnieniu komputerowym może być tak, że dzieci niestety, ale nie jedzą i bardzo się zagładzają, także to też może być jeden z symptomów i najlepiej wsiąść, porozmawiać z nim, objąć, przytulić, powiedzieć, czy się państwo martwicie i czy dziecko ma ochotę, czy nie, umówić się na taką wizytę. I
pani mówiła, że już byli państwo, ale u psychiatry.
Ale myślę może, sobie, że tak. Dobrze by było do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień jednak mimo wszystko uderzyć, gdzie są specjaliści od terapii. Tam też jest już w tych ośrodkach również terapia taka dochodząca, ambulatoryjna, uzależnień od komputera, hazardu.
Może najpierw rodzi, jeżeli dziecko nie chce, to mama.
Nawet mama, oczywiście, prawda? Mama najpierw, czy pani, jeżeli pani jest taką osobą zaangażowaną też w to, albo po prostu wziąć córkę i wspólnie pójść. Ale myślę, że pierwszy krok zróbcie wy, panie, a potem jakby zaproście tego chłopca. Myślę, że ma 17 lat, więc na pewno gdzieś tam ta zależność nie jest pewnie...
I to, że zmienił środowisko, to wszystko trzeba zrozumieć, prawda? Ze 4 lat dopiero w innym środowisku i tak dalej. To...
Mógł poszukiwać albo gdzieś z jakichś powodów faktycznie tej swojej samotności. Ja mówię, zawsze dzieci w narkotykach, w komputerze jednak czegoś szukają. To nie jest tak.
Ja powiem tak, że te uzależnienia od komputera w tej chwili już są taką lawinowo rosną. Już w tej chwili jest, już do Polski dochodzi takie, już w Polsce jest określane uzależnienie od komputera taką nazwą japońską hikikomori. Jest specjalna terapia, która no, pomaga takim, bo to uzależnienie od komputera, znaczy terapia uzależnienia od komputera nie dzieje się tak jak terapia na przykład od narkotyków, nie dzieje się poprzez słowa takie, czy bicie w twarzą twarz, dociera się do dzieci poprzez komputer właśnie. Ale to można by dużo na ten temat mówić, ja to może niepotrzebnie nawet to wprowadziłam. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Halo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja może nie będę się przedstawiać, powiem tylko, że mam na imię Małgorzata. No, chciałam zapytać, czy w ogóle jest możliwość pomocy dla osoby, dla syna 30-letniego, który no... Mówi, że on nie jest uzależniony, ale bierze, pokazywał mi, jak to wyglądają te narkotyki. Już nie pracuje w prawie pół roku, a ma bardzo dobry zawód i zarabiał bardzo dużo pieniążków, ale no miał wiele już terminów na rozmowy kwalifikacyjne, ale kilkanaście minut przed tą rozmową dzwoni, że on nie przyjdzie, bo on zaspał albo coś tam jeszcze. No i tak na krawędzi możliwości finansowych mieszka oczywiście oddzielnie, kontakt ma ze mną, ale czasami jak dzwonię czy coś, to jest bardzo taki arogancki i tego też wiem, że coś już wówczas chyba musiał wziąć. No od czasu do czasu przyjeżdża tu do domu, no nawet mi kiedyś był i pokazywał, mówi, chcesz takie coś wziąć? No i ja nie wiem, jak mam się zachować, co mam robić. Ja już, no byłam chciałam do takich poradni różnych, ale mi powiedziano, że jeżeli on sam nie zechce, no to nic nie pomoże.
No ale pani może dla siebie szukać jakichś wskazówek.
Nie wiem, czy jest jakaś porada, jak mam się zachowywać, co robić i czy no nie wiem.
Tak, dziękujemy pani bardzo za to pytanie. Myślę, że to też jest potrzebne pytanie.
Ja myślę, nie, tak. Ja chcę tutaj powiedzieć, narkotyki nie są za darmo, tak? Wszelkie używki kosztują. Człowiek uzależniony potrzebuje pieniędzy, więc skąd pytanie moje, skąd ma te pieniądze, jeżeli nie pracuje? To jest pierwsza sprawa.
Pani powiedziała, że jest na granicy jakiejś, tak? Być może, że ma jeszcze jakieś...
Na granicy finansowej.
Na tej granicy.
Tak, za chwilę zabraknie mu pieniędzy i zacznie...
Może do mamy zacznie.
Tak, zacznie przychodzić do mamy. Jeżeli mama będzie go wspierać, to tutaj jesteśmy na równi pochyłej, tak? Bo ten człowiek niestety będzie się staczał coraz bardziej i będzie miał wsparcie.
Będzie obiecywał na chwilę, ale za momentę
on już się odkrył, ten pan się odkrył i w związku z tym chyba na tym trzeba by, mówiąc brzydko, bazować, prawda? I myślę, że no nie wiem, to ja mam takie poczucie, że pani powinna jednak trafić do poradni, na przykład po wrócu i tam samej się uczyć prawda?
Jak
samej.
Z nim postępować, oczywiście. Jak z nim rozmawiać, bo to jest bardzo, bardzo długa droga. Tego się nie da ani jedną, ani dwoma, ani trzema rozmowami załatwić, tak? Syn zawsze będzie uznawał, że pomocy nie potrzebuje, że leczyć to się ma rodzic, a pani może działać bardzo wiele, drobnymi kroczkami. Odmówienia mu, że jest chory, odmówienia mu, że potrzebuje pomocy, odmówienia mu również wielu rzeczy, udzielania mu właśnie wsparcia finansowego, nie przyjmowania go wtedy, kiedy on ma kłopoty, nie dawania obiadków i mnóstwo drobnych kroków, które gdzieś tam pod opieką terapeuty może zacząć pani robić, żeby najzwyczajniej w świecie syn odczuł, że mama się od niego odcina, a osoba uzależniona potrzebuje, jak ja to mówię, dawcy. Dawcy pieniędzy, jedzenia, tak? Bez takiej osoby nie istnieją. Też jest opcja, oczywiście to jest jakby już ostateczna opcja, którą się wykorzystuje, a mianowicie również zgłasza się przez komisję, jeżeli syn na przykład używa alkoholu, byłoby łatwiej, gdyby towarzyszyło przez komisję alkoholu również na leczenie, prawda? Ewentualnie, no bo syn ma 30 lat, tak? Kontrolowanie, czekać, kiedy syn będzie potrzebował na tyle pomocy, że zacznie brać opcję terapię poważnie pod uwagę. Tak. To jest wiele miesięcy pracy. Wiele miesięcy drobnymi kroczkami, ale do przodu. Syn ma już 30 lat. Mam nadzieję, że jak będzie miał 30 parę, to będzie żył, bo narkotyki niestety one zabijają.
A no więc właśnie, może i chyba ważne tutaj jest jeszcze to, pani Agnieszko i pani Marzeno, pani Paulino, żeby syn wiedział, że mama jest obeznana z problemem, tak. Bo to
Będzie pani...
Wiem, wiele razy pani mi to mówiły, ja, to moja wiedza to jest od pani, że dziecko jak widzi, że rodzic nie ma wiedzy, no to może po prostu manipulować rodzicem jak chce. Jeżeli widzi, że rodzic nie daje się po prostu zbyć jakimiś no,
tanimi chwytami.
Tak, właśnie, bardzo dobre określenie. To wtedy nabiera też szacunku, prawda? I widzi, że rodzicem nie można manipulować jak się chce.
Tak. Wiedza, jeszcze raz wiedza, to możecie Państwo też uzyskać w różnych poradniach. Mało jest poradni, które na sensu stricte z rodzicami pracują, ale myślę, że jeżeli traficie Państwo do jakiejś poradni Powrót z U, to myślę, że zarówno edukacja, jak i grupy wsparcia dla rodziców będą dla Państwa dostępne.
Ja nie wiem, czy mamy telefon jakiś, bo nie wiem, czy jeszcze jesteśmy w stanie, chyba już nie będziemy odbierać, dlatego że już powinniśmy za chwilę kończyć nasze spotkanie. Drodzy Państwo, mówiliśmy dzisiaj o uzależnieniu od narkotyków. I powiedzmy na koniec może jeszcze parę takich zgrabnych zdań przed wakacjami.
Które no to, pani, drodzy Państwo, pani Agnieszka, prosimy, sobie, żebyście otworzyli swoje oczka, kontrolowali te swoje dzieci bardziej. Jednak to jest bardziej niebezpieczny czas dla Państwa dzieci. Ja życzę Państwu, żebyście jak najwięcej przyjaciół swoich dzieci poznawali oraz rodziców tychże przyjaciół. I myślę, że te wakacje wtedy mogłyby być dla tych Państwa dzieci znacznie bezpieczniejsze. Dla tych osób, które mają jakieś niepokoje, tak jak tutaj Państwo dzwonili, coś podejrzewacie, serdecznie zapraszam do najbliższych poradni, które no czekają. W Polsce jest ich bardzo dużo. Myślę, że w każdym mieście, większym wojewódzkim Państwo taką pomoc otrzymacie. Jeżeli nie, to wejdźcie Państwo na stronę www.narkomania.pl. To jest strona internetowa. Tam macie Państwo wszystkie dostępne poradnie w Polsce, które udzielą profesjonalnej pomocy wypisane.
Jeszcze było pytanie o samą poradnię U, o kontakt.
I już właśnie mamy tutaj, podaję Pani
kontakt do naszej poradni, Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z U. Akurat oddział kujawsko-pomorski w Toruniu mieści się na Jęczmiennej 10, a numer telefonu 56 62 26 214.
Tak.
Także serdecznie zapraszamy.
Od jutra można dzwonić.
Możecie Państwo od jutra już dzwonić.
Zwykle po tych audycjach jest tak,
jest bardzo dużo sieci też tam pani. Jeżeli ja nie przyjmuję, to też możecie Państwo zostawić numer telefonu. My dzwoniamy. Chętnie udzielimy Państwu wszystkich informacji.
Drodzy Państwo, musimy już kończyć, prawda, ojcze? Mówiliśmy o uzależnieniu od narkotyków. Przed wakacjami w studiu były trzy panie. Pani Agnieszka Słowik, która jest kierownikiem poradni profilaktyczno-społecznej Powrót z U. Pani Marzena, mama dziecka z uzależnieniem, i pani Paulina, również mama, ale dzieci są w ośrodku, w placówkach już, a więc dobra perspektywa przed nimi. Dziękuję paniom bardzo, bardzo serdecznie za obecność.
Również.
Dziękuję wszystkim Państwu, którzy słuchali tej audycji i włączyli się w tę audycję, i ojcu Markowi. Szczęść Boże. Za tydzień nie będzie audycji, za dwa tygodnie najpewniej. Szczęść Boże, żegna się Barbara.